Słuchajcie, Księgę Izajasza otwórzmy na 40 rozdziale. Przeczytam wersety od 1 do 11. To jest strona 785 na razie. Czterdziesty rozdział od 1 do 11 wersetu. Pocieszajcie, pocieszajcie mój lud, mówi wasz Bóg. Mówcie do serca Jeruzalemu i wołajcie na nie, że dopełniła się jego niewola, że odpuszczona jest jego wina, bo otrzymało z ręki Pana podwójną karę za wszystkie swoje grzechy. Głos się odzywa, przygotujcie na pustyni drogę pańską. Wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Każda dolina niech będzie podniesiona, a każda góra i pagórek obniżone. Co nierówne, niech będzie wyrównane, a strome zbocza niech się staną doliną. I objawi się chwała Pańska i ujrzy to wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To, wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. Wyjdź na górę wysoką i zwiastunie dobrej wieści Syjonie. Podnieś mocno swój głos, zwiastunie dobrej wieści Jeruzalem. Podnieś, nie bój się. Mów do miast judzkich, oto wasz Bóg, oto wszechmocny Jahwe, przychodzi w mocy jego ramię włada. Oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kopne będzie prowadził ostrożnie. Ci, którzy od jakiegoś czasu już Biblię czytają, to kojarzą zapewne, że tu jest całe mnóstwo fragmentów, które się pojawiają później w Nowym Testamencie, prawda? Kojarzycie. I tu są zapowiedzi zarówno przyjścia Mesjasza i zbawienia naszego, jak przyjścia jego powtórnego z Kościołem. Zauważcie taką rzecz, że to wszystko, co jest napisane na przykład w trzecim wersecie, przygotujcie na pustyni drogę Pana, wyprostujcie na stepie ścieżkę dla Boga naszego. Przecież to jest to samo, co mówił Jan Chrzciciel. To jest misja, z jaką on przyszedł. Potem objawi się chwała Pańska i ujrzy wszelkie ciało pospołu, gdyż usta Pana to powiedziały. Odnośnik mamy, Łukasz 3, 4, 6. I wreszcie tutaj w 8 wersecie mamy Jakub i Piotr. To wszystko z jednej strony się wypełniło, a z drugiej strony jeszcze się wypełni. I ja bym chciał zwrócić szczególną uwagę dzisiaj na trzodę i na to, jak Jezus jest pasterzem. Wczoraj tak czytałem Słowo Boże i w trzech miejscach mi się rzuciło w oczy parę rzeczy. Zanim to jednak powiemy o owcach i o trzodzie, tu jest kilka takich fragmentów na temat kondycji ludzkiej. To jest 6, 7, 8 werset. Głos mówi, zwiastuj. I rzekłem, co mam zwiastować? To, wszelkie ciało jest trawą, a cały jego wdzięk jak kwiat polny. Trawa usycha, kwiat więdnie, gdy wiatr Pana powieje nań. Zaprawdę ludzie są trawą. Trawa usycha, kwiat więdnie, ale słowo Boga naszego trwa na wieki. I pewnie pamiętacie, jak było, zanim się nawróciliśmy. Jak człowiek się o siebie strasznie troszczy, jak jest, jak myśli o swoim życiu i czasem przychodzą do niego tylko takie myślenie, takie refleksje, że tak naprawdę jest jak trawa. Jakub pisze na przykład również, że jest jak para, która dzisiaj jest, jutro znika i jej nie będzie. I tak ludzie budują pewne rzeczy, tak się do nich wszystkich przywiązują, zupełnie nie pamiętając o tym na co dzień, że to wszystko tak naprawdę jest jak trawa. Wiatr pański powieje i już nie ma, i już jej nie będzie. Ten motyw jest cytowany przez Piotra również w pierwszym liście Piotra, w takiej sytuacji, kiedy on pisze o naszym odrodzeniu z kolei, bo byliśmy kiedyś ludźmi, którzy tak sobie jakoś żyli. Może mieliśmy świadomość przemijania tego wszystkiego, może mieliśmy świadomość tego, że pożyjemy lat 70, 80, jak Bóg da, a potem co dalej. I może mieliśmy taką świadomość, że lat 80 czy 90 wobec wieczności to jest nic. Czasem ludzie coś takiego mają. I był w naszych sercach taki czasem, przynajmniej w moim się pojawiało, taki lęk, taka właśnie refleksja. No i co dalej, co z tym będzie? I to była tęsknota, którą Bóg wkłada w serce każdego człowieka, dlatego że człowiek rodzi się, jak ktoś powiedział, jeżeli rodzi się raz, to umiera dwa razy. A jeżeli rodzi się dwa razy, to umiera raz. Jeżeli człowiek rodzi się tylko raz, czyli zrodził się z ciała, ale nie zrodził się z ducha, to umiera z ciała i umiera duchowo. I potem jest odłączony od Boga na zawsze. Jeżeli człowiek natomiast rodzi się dwa razy, czyli najpierw według ciała, a potem według ducha, to umiera tylko według ciała, a potem żyje dla Boga. Apostoł Piotr w pierwszym liście pisze coś takiego: skoro dusze wasze uświęciliście przez posłuszeństwo prawdzie ku nieobłudnej miłości bratniej, umiłujcie czystym sercem jedni drugich gorąco, jako odrodzeni nie z nasienia skazitelnego, ale nieskazitelnego, przez Słowo Boże, które żyje i trwa. Gdyż wszelkie ciało jest jak trawa, a wszelka chwała jego jak kwiat trawy. Uschła trawa i kwiat opadł, ale Słowo Pana trwa na wieki. A jest to Słowo, które wam zostało zwiastowane. No i oczywiście odnośnik Izajasz 48. Dzięki Słowu, które nam ktoś kiedyś zwiastował, my odrodziliśmy się z nasienia nieskazitelnego. Czyli z takiego, które daje życie wieczne, które jest życiem obfitym, życiem pełnym. I stąd w życiu człowieka odrodzonego pojawia się takie poczucie sytości. Nie wiem, czy macie to, ale nawet w sytuacjach trudnych, nawet kiedy jest ciężko w życiu, kiedy brakuje pieniędzy, kiedy, nie wiem, no chory człowiek jest, czy jest słaby, to jednak jest w środku, wewnątrz, takie poczucie sytości, że to jest życie pełne. Że to jest życie, które naprawdę człowiek by chciał, zawsze chciał, do tego tęsknił. I to jest życie, które w dodatku jest na zawsze dane. W tym ciele, które jest takie marne, w tym namiocie, który jest taki kruchy, jak pisze apostoł Paweł, to jest taki namiocik, który dostaliśmy tutaj na jakiś czas. I jest napisane, że zewnętrzny nasz człowiek niszczeje. To jest list do Koryntian, 5, 2 list. Zewnętrzny nasz człowiek niszczeje, ale ten wewnętrzny odnawia się z każdym dniem. I przyjdzie taki dzień, kiedy ten namiot nasz zostanie zwinięty. Ale dostaniemy coś, dostaniemy dom, który jest wieczny i który już nie będzie przemijającym namiotem, tylko będzie ciałem uwielbionym, które nigdy nie będzie cierpieć i które będzie trwać zawsze. To są wspaniałe obietnice, które są również podane po to, żebyśmy patrzyli w górę, po to, żebyśmy umieli żyć również przyszłością, którą nam Bóg zapowiedział. I od 10 do 11 wersetu w 40 rozdziale Izajasza jest coś, co jest zapowiedzią przyszłości. Oto wszechmocny Jahwe przychodzi w mocy, jego ramię włada, oto ci, których sobie zarobił, są z nim, a ci, których wypracował, są przed nim. Jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swojego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kopne będzie prowadził ostrożnie. Kiedy Jahwe zarobił sobie kogokolwiek? Kiedy sobie kogokolwiek wypracował? I dlaczego ci, których wypracował i zarobił, idą razem z nim i nadchodzą razem z nim? Gdybyśmy przeczytali list do Efezjan, 2 rozdział, wersety 8-10, to jest strona 1262, to tu jest napisane tak: albowiem łaską zbawieni jesteście przez wiarę i to nie z was, Boży to dar, nie z uczynków, aby się kto nie chlubił, albowiem Jego dziełem jesteśmy, stworzeni w Chrystusie Jezusie do dobrych uczynków, do których przeznaczył nas Bóg, abyśmy w nich chodzili. Jesteśmy dziełem pańskim, po prostu. On nas wypracował, on nas sobie zarobił. W dodatku jest napisane, że on sobie nas zarobił, to znaczy, że on po prostu dla siebie nas wykupił. To całe dzieło, które wykonał, było po to, żebyśmy my do niego należeli. A jeżeli będziemy do niego należeć, to przyjdziemy razem z nim, ponieważ tu jest mowa o tym, że przychodzi w mocy, a ci, których zarobił, ci, których wypracował, ci, którzy są jego dziełem, idą razem z nim. I wtedy, jak pasterz będzie pasł swoją trzodę, do swego naręcza zbierze jagnięta i na swoim łonie będzie je nosił, a kopne będzie prowadził ostrożnie. To jest ten 11 werset. Mówi o tak zwanej erze mesjańskiej, kiedy to się będzie działo na ziemi. Ale mówi również o charakterze pasterza. Dlatego, że Pan Jezus po prostu takim pasterzem jest, że pasie swoją trzodę, że zbiera jagnięta do naręcza, że nosi na swoim łonie i kopne prowadzi ostrożnie. Jest pasterzem, który prowadzi w sposób czuły, ostrożny, który kocha swoje owce. Ten fragment, 11 werset, jest rozwinięty w księdze Ezechiela. To jest 34 rozdział. Od 11 wersetu. Gdyż tak mówi Wszechmocny Pan, to ja sam zatroszczę się o moje owce i będę ich doglądał. Jak pasterz troszczy się o swoją trzodę, gdy jest pośród swoich rozproszonych owiec, tak ja zatroszczę się o moje owce i wyratuję je z wszystkich miejsc, dokąd zostały rozproszone w dniu chmurnym i mrocznym. Wyprowadzę je pomiędzy ludów i zbiorę je z ziemi. Przyprowadzę je znowu do ich ziemi i będę ich pasł na górach izraelskich, w dolinach i na wszystkich równinach kraju. Będę je pasł na dobrych pastwiskach i ich błonie będzie na wysokich górach izraelskich. Tam będą odpoczywać na dobrym błoniu i będą się paść na tłustych pastwiskach na górach izraelskich. Ja sam będę pasł moje owce i ja sam ułożę je na ich legowisku, mówi Wszechmocny Pan. Będę szukał zaginionych, rozproszone sprowadzę z powrotem, zranione opatrzę, chore wzmocnię, tłustych i mocnych będę strzegł i będę pasł sprawiedliwie. I teraz jeszcze przeskoczę do fragmentu od 23 wersetu. Ustanowię nad nimi jednego pasterza, mojego sługę Dawida, i będzie je pasł. Będzie je pasł i będzie ich pasterzem. A ja, Pan, będę ich Bogiem, a mój sługa Dawid będzie księciem wśród nich. Ja, Pan, to powiedziałem. Zawrę z nimi przymierze pokoju, wytępię z ziemi drapieżne zwierzęta, także będą bezpiecznie mieszkać nawet na pustyni i spać w lasach. I złożę na nich i na otoczenie mojego wzgórza błogosławieństwo i spuszczę na nich deszcz we właściwym czasie, a będzie to deszcz błogosławieństwa. Wtedy drzewa leśne wydadzą swój owoc, a ziemia będzie wyda swoje plony. Będą bezpiecznie mieszkać na swojej ziemi i poznają, że ja jestem Pan, gdy połamie drążki ich jarzma i wyratuje ich z ręki ciemiężców. Już nie będą łupem narodów, ani dzikie zwierzęta nie będą ich pożerać. Będą bezpiecznie mieszkać, a nikt ich nie będzie straszył. Wywiodę dla nich bujną roślinność, także już nie będą ofiarami głodu w kraju, ani nie będą już nosić zniewag narodów. I poznają, że ja, Pan, ich Bóg, jestem z nimi i że oni, dom izraelski, są moim ludem, mówi Wszechmocny Pan. Moimi owcami jesteście, owcami mojego pastwiska, a ja jestem waszym Bogiem, mówi Wszechmocny Pan. I z jednej strony jest tak, bo to wszystko jest napisane o domu izraelskim, o narodzie izraelskim, o powrocie z rozproszenia, o tym, co się będzie działo, kiedy Pan powróci z tymi, których sobie zarobił i z tymi, których sobie wypracował. Z jednej strony to jest o Izraelu, to jest o tym, co się będzie działo. Z drugiej strony znowu jest mowa o charakterze pasterza, jaki on jest. W jakiś sposób odnosi się do swoich owiec. Że będzie szukał rozproszonych, że chore będzie wzmacniał, że tłusty i mocny będzie strzegł i będzie pasł sprawiedliwie. I on jest taki. I to wszystko i Izajasz, i Ezechiel mówi, to mówi o erze mesjańskiej, ale mówi również o tym, jaki jest pasterz, który przyszedł. I jeden i drugi fragment również mówią o charakterze pasterza, który przyszedł. I zajmiemy się teraz Ewangelią Jana w rozdziale 10. Znany bardzo fragment. To jest strona 1151. Tam jest mowa o owczarni, tam jest mowa o dobrym pasterzu. Przy czym ciekawe jest to, że cała ta wypowiedź Jezusa w 10 rozdziale jest kontynuacją wypowiedzi, które on wypowiadał w stosunku do pasterzy, do ludzi, którzy mieli być pasterzami Izraela. Tam była taka sytuacja, że ślepy od urodzenia został przez niego uzdrowiony, powstał problem, dlatego że tam jest wręcz napisane, że jeszcze się taka sytuacja nie zdarzyła, żeby ślepy od urodzenia został uzdrowiony, i w takim razie kim jest Jezus, skoro coś takiego, takie rzeczy czyni. Jest tam również napisane, że faryzeusze, czyli przywódcy, czyli pasterze, ludzie, którzy mieli być pasterzami, już się umówili wcześniej, że każdy, kto wyzna, że Jezus jest Mesjaszem, zostanie wyrzucony ze zgromadzenia. Dlatego nawet rodzice tego człowieka by bali się mówić, kim on według nich, kim Jezus według nich jest. I w końcu, kiedy ci właśnie pasterze, którzy nie rozpoznali pasterza, który przyszedł, nie mieli już nic innego do powiedzenia, a nie chcieli wyznać i przyznać, że Jezus jest Mesjaszem, widząc przed sobą człowieka, który wyraźnie został uzdrowiony i to w taki sposób, jaki jeszcze się w Izraelu nie zdarzał, to on do nich mówi tak: odkąd świat światem nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy ślepo-narodzonego, to jest 9:32. Gdyby ten nie był od Boga, nie mógłby nic uczynić. Opowiadając, rzekli do niego: tyś się cały w grzechach urodził i chcesz nas uczyć? I wyrzucili go. Pasterze go wyrzucili właśnie. A gdy Jezus usłyszał, że go wyrzucili i gdy go spotkał, rzekł: czy wierzysz w Syna Człowieczego? A on opowiadając, rzekł: któż to jest, Panie, bym mógł w Niego uwierzyć? A Jezus rzekł do niego: widziałeś go już? A jest nim właśnie ten, który rozmawia z tobą. Uwrzekł: wierzę, Panie, i złożył mu pokłon. I że jak Jezus przyszedł na ten świat, na sąd, aby ci, którzy nie widzą, widzieli, a ci, którzy widzą, stali się ślepymi. A gdy to usłyszeli ci faryzeusze, którzy z nim byli, rzekli mu: czy i my ślepi jesteśmy? Rzekł im Jezus: gdybyście byli ślepi, nie mielibyście grzechu, a teraz mówicie, że teraz mówicie, widzimy, przeto pozostajecie w grzechu. To są pasterze Izraela. I teraz Jezus po tym wszystkim zaczyna mówić o pasterzu prawdziwym. I nie dość, że im mówi, że są ślepi, a twierdzą, że widzą, to jeszcze im mówi o tym, jacy są, a jaki powinien być pasterz. I ten pasterz, który przyszedł, to jest przecież nasz pasterz, to jest nasz Pan Jezus, nie? Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto nie wchodzi przez drzwi do owczarni, lecz w inny sposób się nią tam dostaje, ten jest złodziejem i zbójcą. Kto zaś wchodzi przez drzwi, jest pasterzem owiec. Temu odźwierny otwiera i owce słuchają jego głosu i po imieniu woła owce swoje i wyprowadza je. Gdy wszystkie swoje wypuści, idzie przed nimi, owce zaś idą za nim, gdyż znają jego głos. Za obcym natomiast nie pójdą, lecz uciekną od niego, ponieważ nie znają głosu obcych. Tę przypowieść powiedział im Jezus, lecz oni nie zrozumieli tego, co im mówił. Do kogo on mówił tą przypowieść? No, do tych ludzi, z którymi rozmawiam. Czyli do pasterzy. Pseudo. Wtedy Jezus znowu powiedział: zaprawdę powiadam wam, ja jestem drzwiami dla owiec. Wszyscy, ilu przede mną przyszło, to złodzieje i zbójcy, lecz owce nie słuchały ich. Czyli mówi po prostu tym ludziom. Ja jestem drzwiami, mówi. Jak przeze mnie nie wejdziecie, jeśli kto przeze mnie nie wejdzie, przeze mnie wejdzie, zbawiony będzie i wejdzie, i wyjdzie, i pastwisko znajdzie. Złodziej przychodzi tylko po to, żeby kraść, zażynać i wytracać. Ja przyszedłem, aby miały życie i obfitowały. I tak się składa, że ci ludzie, którzy mieli być pasterzami, po prostu nie weszli przez te drzwi. Wszyscy ludzie, którzy byli dotychczas pasterzami w Izraelu wcześniej, a którzy byli według serca pańskiego, oni wchodzili przez Pana. Oni go jeszcze go nie znali w taki sposób, jak my go znamy. Ale to byli ludzie według Bożego serca. I taki Dawid na przykład, to był człowiek według Bożego serca i dlatego był pasterzem Izraela. I dlatego w 34 rozdziale Ezechiela jest mowa o tym, że Bóg mówi: wzbudzę im Dawida, mojego sługę, który będzie pasterzem Izraela. A kiedyś myślałem sobie, kim jest ten Dawid, którego Bóg wzbudzi? Bo jakoś nie przychodziło do mnie wtedy taka myśl, że przecież Dawid zmartwychwstanie w erze mesjańskiej. Przecież właśnie dlatego jest napisane, że Bóg wzbudzi Dawida. I Dawid będzie księciem, a Jezus będzie królem. I Dawid będzie pasł. Jako pasterz. Według Bożego serca. I można było być pasterzem według Bożego serca, nawet zanim jeszcze przyszedł Pan Jezus. Natomiast ci ludzie, do których On mówi, niestety takimi pasterzami nie byli. Jeszcze jedna sprawa jest ważna, to jest taka, że owce słyszą głos pasterza, owce go znają. Jeżeli ktoś szczerze kocha Boga, to on będzie głos pasterza znał i on za obcym nie pójdzie. I dlatego między innymi było tak, że Jezus mówił w przypowieściach bardzo wiele rzeczy. Nawet jest napisane, że wszystko mówił do nich w przypowieściach. Dlaczego? Dlatego, że byli ludzie, którzy nie widzieli i nie chcieli zobaczyć. I tacy ludzie tych przypowieści nigdy nie zrozumieli. Natomiast byli tacy, którzy mieli serca otwarte. I oni wchodzili przez drzwi. Oni mieli serca wrażliwe na głos pasterza, który przyszedł i mówił. Oni mieli serca wrażliwe na głos prawodawcy, który przyszedł i powiedział: ja wam powiadam. I tak samo jest z każdym z nas, że serce człowieka jest po prostu wrażliwe na głos pasterza, natomiast za obcym nie pójdzie, o ile jest szczere przed Bogiem. Natomiast ludzie, którzy nie są szczerzy przed Bogiem, oni pójdą za fałszywymi pasterzami. Oni nie będą szukać tego, co jest prawdziwe. Oni nawet nie będą chcieli wchodzić przez drzwi, które są jedne. Najemnik, który nie jest pasterzem, do którego owce nie należą, widząc wilka nadchodzącego, porzuca owce i ucieka. A wilk porywa je i rozprasza, ponieważ jest najemnikiem i nie zależy mu na owcach. Ja jestem dobry pasterz i znam swoje owce i moje mnie znają, jak ojciec mnie zna i ja znam ojca i życie swoje kładę za owce. No nie ma lepszego pasterza niż ten, który życie swoje położył za nas. I ten od nas nigdy nie ucieknie. Ten zawsze będzie nas bronił. I to jest wspaniała też obietnica, zresztą przeżywamy ją na co dzień, że mieć takiego pasterza to jest cudowna rzecz. Nawet wtedy, kiedy poleziemy, jak to się mówi, w szkodę, to on za nami pójdzie. I nas po prostu będzie wołał i będzie nas prowadził z powrotem. I Jezus mówi również tutaj: mam i inne owce, które nie są z tej owczarni, również i te muszę przeprowadzić i głosu mojego słuchać będą i będzie jedna owczarnia i jeden pasterz. I Pan Jezus mówił do Żydów w tym kontekście, bo był zapowiedzianym Mesjaszem, ale mówił również w tym momencie o nas. To są inne owce, które zostały do tamtych dołączone i powstała jedna owczarnia. I wtedy, kiedy Pan Jezus o tym wszystkim mówił, mówił, że swoje życie oddaje, że oddaje je z własnej woli, ma moc je dać, ma moc odzyskać, bo taki rozkaz wziął od Ojca, wtedy znowu powstał rozłam między Żydami z powodu tych słów. I wielu z nich mówiło: demona ma i szaleje. Dlaczego go słuchacie? Inni mówili: to nie są słowa opętanego przez demona. Czyż demon może otwierać ślepym oczy? Cały czas jest ten sam motyw. Cały czas tak jakby on mówił do tych pseudopasterzy i cały czas jakieś kolejne rozłamy wśród nich postępują. I końcówka tego rozdziału. Obchodzono wtedy w Jerozolimie uroczystość poświęcenia świątyni. Była zima. I przechadzał się Jezus w świątyni w przysionku Salomona. Wtedy Żydzi obstąpili go i rzekli mu: jak długo trzymać będziesz duszę nasze w napięciu? Jeżeli jesteś Mesjaszem, czyli Chrystusem, powiedz nam wyraźnie. Odpowiedział im Jezus: powiedziałem wam, a nie wierzycie. Dzieła, które ja wykonuję w imieniu mojego Ojca, świadczą o mnie. Lecz wy nie wierzycie, bo nie jesteście z owiec moich. To jest dokładnie to, co mówił wcześniej. Owce to byli ci ludzie, którzy przez wiarę, sercem przychodzili do pasterza, bo za nim zawsze tęsknili. To jest coś takiego, jak myśmy kiedyś mieli tuż przed nawróceniem. Zawsze tego chciałem. Ja nie wiedziałem, co to było, ale ja jak w momencie, kiedy się nawróciłem, to stwierdziłem, że właściwie ja zawsze tego pragnąłem, tego szukałem, tylko nie bardzo wiedziałem, co to jest. Nawet nie potrafiłem tego zdefiniować. Ale ja zawsze szukałem pasterza, bo człowiek jest tak stworzony, że zawsze od urodzenia ma coś w sobie takiego, co po prostu czego potrzebuje. Potrzebuje kierunku. Potrzebuje kogoś, kto mu ten kierunek wyznaczył. I zobaczcie, jak wielu ludzi szuka autorytetów ludzkich. Ludzkich, organizacyjnych, nie wiadomo jakich. Bo człowiek po prostu potrzebuje kierunku. I dopiero sam Bóg potrafi dać człowiekowi kierunek, bo sam Bóg przychodzi i sam chce być pasterzem. Owce mojego głosu słuchają i ja znam je, a one idą za mną. I ja daję im żywot wieczny i nie giną na wieki i nikt nie wydrze ich z ręki mojej. Ojciec mój, który mi je dał, jest większy nad wszystkich i nikt nie może wydrzeć ich z ręki Ojca. Ja i Ojciec jedno jesteśmy. I to jest niesamowita rzecz, że jest takie poczucie bezpieczeństwa. Bo pasterz, który do nas przyszedł, pasterz, który nas wykupił, który za nas życie dał, a potem je z powrotem wziął, który życie nam dał, wieczne, to ten pasterz nas trzyma mocno w swoim ręku. I nie ma takiej możliwości, żeby ktokolwiek, kto jest z zewnątrz, żeby cokolwiek, co jest spoza naszej własnej woli, żeby to nas po prostu z tej ręki wyrwało. Dobrze jest to wiedzieć, że nie ma takiej możliwości, tak samo jak, że nie ma możliwości, żeby cokolwiek, jakiekolwiek stworzenie nas oderwało od miłości Bożej. I tak naprawdę jedyną osobą, która jest w stanie z tej ręki wyjść na własne życzenie, jesteśmy tylko i wyłącznie my. Nikt więcej. Nikt inny nas z tej ręki nie wyrwie. Nikt nie jest w stanie wziąć i rozchylić palców tego pasterza, który nas w swojej dłoni trzyma. A trzyma nas mocno. I Bóg dał nam możliwość słuchania głosu. Otworzył nasze uszy, dał nam Ducha Świętego i dał nam możliwość, dał nam umiejętność słuchania Jego głosu. I z tej umiejętności korzystajmy, dlatego że jeżeli będziemy korzystać, to będziemy szli za Nim. Jeżeli nie, to będziemy chodzić w krzaki. W lewo, w prawo. Są takie owce, które cały czas błądzą. A to pójdą w jedne krzaki, a to pójdą w drugie krzaki. Dlaczego? Bo nie koncentrują się w swoim życiu na tym, gdzie idzie pasterz. Nie patrzą na niego, tylko po prostu patrzą głównie gdzieś tam po boczkach swoje sprawy. Ktoś powiedział kiedyś, że te wszystkie porównania do trzody, do owiec, one są o tyle słuszne, że owce niespecjalnym intelektem nie grzeszą. To nie są owce jakieś zwierzęta, które jakieś są specjalnie mądre. I tak to już bywa, że człowiek sam z siebie po prostu sam myśli czasem, że jest bardzo mądry. Jak sobie pomyśli, że jest mądry i sobie sam kierunek znajdzie, to jest na najlepszej drodze na to, do tego, żeby pójść w maliny. Ale dlatego właśnie jest potrzebny pasterz. I dlatego szukajmy Pana, słuchajmy Jego głosu i też bądźmy wdzięczni za to, że nam dał możliwość znania Jego głosu. Bo przecież patrzcie, ile razy bylibyśmy już gdzieś, gdyby nie to, żeśmy za wszelką cenę chcieli tego głosu szukać i nie utracić. A mogło być na wszystko jedno przecież. I moglibyśmy być gdziekolwiek. Tylko Bóg nie chce ludzi, którym jest wszystko jedno, ponieważ Jemu nie jest wszystko jedno.